Sztandar Biblijny numer 159, maj 2001 roku. Aby rozchwycić korzyści. Synu człowieczy, obróć twarz swoją przeciw Gagowi w ziemi Magog, książęciu głównemu w Mesech i Tubal, a prorokuj przeciw niemu. I rzecz, tak mówi panujący Pan, oto ja przeciw tobie, o Gogu, księciu główny w Mesechu i w Tubalu. Tak mówi panujący Pan, dnia onego wstąpią dziwne rzeczy na serce twoje, a będziesz źle zamysły myślał, i rzeczesz, wtargnę do ziemi, w której są wsi, przypadnę na spokojnych i bezpiecznie mieszkających, na wszystkich, którzy mieszkają bez muru, a zawór i bram nie mają, abym wziął łupy, a rozchwycił korzyści. Ezechiela rozdział 38 wersety od 2 do 12. Nasz podstawowy werset, Ezechiela rozdział 38 werset 12, jest tekstem rzeką, nie możemy go w pełni omówić. Rozdziały 37 i 38 księgi Ezechiela odnoszą się do ostatecznego ucisku dla Izraela. Izrael zawsze, aż do dzisiejszych czasów, był łupem. Miesiąc maj jest świadkiem obchodzenia rocznicy powstania państwa Izrael, współczesnego cudu. Kraj ten jest zgoła mały, mniej więcej rozmiaru New Jersey lub Walii, lecz można by pomyśleć, iż stworzył on największe i najbardziej uciskające imperium na obliczu ziemi, bowiem tak wielu mu się sprzeciwia. Abraham i kraina Palestyny. Bóg dał krainę Kanaan Abrahamowi i jego potomkom. Bóg nie poszedł i nie wybrał krainy na pustyni, chociaż w Izraelu jest pustynia. Nie, Bóg wybrał krainę obfitującą w mleko i miód, ziemię obiecaną, krainę przynoszącą obfite owoce. Gleba w Kanaanie była żyzna, kraina obfitowała w zboża, warzywa, owoce, rośliny karmelu, ezdraelonu, i porośnięty bujną trawą, kobierzec z doliny Jordanu. Abraham i Lot rozstali się z powodu sporu, jaki powstał pomiędzy ich sługami. Lot przyjrzał się trawiastej ziemi i pięknemu krajobrazowi równiny Ezdraelon i w istocie powiedział, chcę mieć to miejsce, ponieważ ono jest tak piękne. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 1 do 12. No cóż, nie okazało się ono takie piękne, to tam Sodoma i Gomora zostały zniszczone. Jednakże aż do tego czasu było ono bardzo piękne, obfite listowie Doliny Jordanu, lasy na górze Tabor, brzegi jezior. Istnieje stare powiedzenie odnośnie Kanaanu, które mówi, muśnij tę ziemię motyką, a da ci plon, lub, muśnij ją mrugnięciem oka, a także da ci plon. Tak więc, Bóg wybrał miejsce, którego każdy pragnął. A żyło tam wiele ludów, Kananejczycy, Chetejczycy, Hewejczycy, Jebuzejczycy, Filistyni, Amorejczycy. Te wszystkie inne ludy były już w Kanaanie i pragnęły zachować tę ziemię. Jednakże Bóg postanowił dać ją Abrahamowi i jego potomkom, Izaakowi, Jakubowi i innym po nim. Bóg nie wybrał miejsca, którego nikt nie chciał. Jednak Izrael musiał walczyć o tę ziemię. Kiedy Mojżesz wysłał 12 szpiegów, 4 Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 1 do 25, powrócili oni z Nadeshol z winogronami tak ciężkimi, iż dwóch mężczyzn z trudem niosło ich kiście. Nawet dzisiaj Izrael jest sławny ze swoich pomarańczy, Jaffa, i produktów rolnych. Bóg wybrał odpowiednią ziemię na mieszkanie dla Izraela, lecz on musiał być przygotowany do walki o nią. I naprawdę o nią walczył. Wrogowie w ziemi. Jednakże tam pozostała reszta Kananejczyków, Chetejczyków, Ismaelitów i innych. Ci nękali Izrael przez długi czas po podbiciu ziemi, nawet do dnia dzisiejszego. Jednym z największych powodów obecnych trudności w Izraelu jest to, iż zajął on ziemię posiadaną już przez innych, wypędzając ich siłą oręża. Przy pewnej okazji, kiedy Żydzi odbudowywali mur wokół Jerozolimy, byli zmuszeni pracować z mieczem w ręku. Ich wrogowie zawsze tam byli. Nacjonalizm Arabów Palestyńskich a Izrael. Jest także inny powód tak wielu trudności Izraela obecnie. Cytujemy z broszurki Syjonizm w centrum uwagi, Focus on Zionism, strony 28 i 29, pod nagłówkiem Nacjonalizm Arabów Palestyńskich. Palestyńscy Arabowie nigdy nie dążyli do własnego państwa, dopóki idea ta nie została im wtłoczona do umysłów przez muzułmańskich sąsiadów, kiedy Izrael przystał na rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych o podziale z listopada 1947 roku. Postanowienia tej rezolucji zostały zarekomendowane przez Międzynarodową Komisję, wyznaczoną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i przyjęte przez Żydów, ale nie przez Arabów. Brytyjczycy, świadomi rosnącej opozycji Arabów wobec rezolucji, zakłopotani swoimi sojuszami, ogłosili decyzję o wycofaniu swojego mandatu, podając 15 maja 1948 roku jako datę jej wejścia w życie. Dawid Ben-Gurion ogłosił niepodległość państwa Izrael 14 maja, a sąsiednie państwa arabskie przekształciły swoją słowną opozycję w otwartą wojnę, rozpoczynając inwazję na tereny przyznane Żydom przez rezolucję ONZ. 600 tysięcy Arabów, uprzednio żyjących raczej pokojowo z Żydami, dobrowolnie opuściło to sporne terytorium. Nie było żadnych wysiedleń, żadnych przymusowych uchodźców. Palestyńczycy, zakładając, iż nowe państwo Izrael zostanie zdławione w momencie swych narodzin przez okrążające je arabskie armie, oczekiwali na czas swojego powrotu do miejsca, które wówczas miałoby się stać, wbrew rezolucji ONZ, całkowicie arabską Palestyną. Jednakże ich nadzieje rozsypały się w pył, kiedy armie arabskie poniosły militarną klęskę. Palestyńscy Arabowie, którzy pozostawili swoje domy w Izraelu, zostali pozostawieni własnemu losowi w krajach arabskich, przypis redaktora. Począwszy od tamtych czasów, kraje arabskie najwyraźniej przyjęły taktykę polegającą na utrzymywaniu uchodźców jako odrębnej społeczności narodowej, i to w warunkach ubóstwa, w tym celu, by z powodów politycznych, używać ich przeciwko Izraelowi, jako obiektu wzbudzającego litość, zwłaszcza na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kiedy weźmiemy pod uwagę ogromne bogactwo znajdujące się pod zarządem bogatych w ropę arabskich braci, nie znajdziemy żadnego usprawiedliwienia dla przedłużania ubóstwa, w którym żyją uchodźcy. Moglibyśmy raczej zapytać, dlaczego te kraje nie dadzą Palestyńczykom części swojej własnej ziemi? Nie chcą one tego uczynić, bowiem straciłyby powód do nękania Izraela. Izmael i jego potomstwo. Bez wątpienia pamiętacie historię Izmaela. Urodziła go Agar, niewolnica Sary. Izmael miał 12 synów i rozrósł się w wielki naród. Jego lud żył jako koczownicy w północnej Arabii. Stary Testament używa imienia Izmael w szerszym znaczeniu w odniesieniu do wszystkich kupców arabskich. Izajasza rozdział 13 werset 20 i Ezechiela rozdział 27 wersety 20 i 21. Wszystkie dzikie i wojownicze ludy pustyni mogą utrzymywać, iż są potomkami Izmaela. Ilustracją zastosowania określenia Izmaelici w szerszym znaczeniu jest pewne wydarzenie z życia Józefa, kiedy został sprzedany Izmaelitom, którzy byli także zwani Madianitami. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 37 wersety 25 i 28, Sędziów rozdział 8 wersety 3 i 24. Madianici byli wrogami Izraela i stanowili dla niego sidło. Czwarta Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 16 do 18. Zauważyliśmy już, iż ten stan trwa aż do dzisiaj. Mahomet utrzymywał, że Izmael jest jego przodkiem, tak samo, jak to czyni większość Arabów. A zatem Izmaelici roszczą sobie prawo do Palestyny i ustanowili święte Mekki dla Jerozolimy, by wesprzeć swoje roszczenia. To pomaga wyjaśnić ich wielkie zainteresowanie tym miastem. W starożytności Izrael był punktem, w którym skupiały się handel i podróże. Położenie geograficzne Izraela sprawiało, iż panowanie nad tą krainą oznaczało panowanie nad szlakami handlowymi. Z powodu tych szlaków handlowych Izrael był elementem kluczowym. Dzisiaj Izrael ma nadal strategiczne położenie. Izrael ma wszelkie powody do zachowania tego, co posiada. Na przykład wzgórza Golan, o których tak wiele dzisiaj się mówi w wiadomościach. Syria chce dostać je z powrotem od Izraela. Izrael nie kwapi się ze zwrotem. Każda armia zajmująca te wzgórza może wystrzeliwać rakiety w kierunku Izraela. Rozmowy mające na celu pogodzenie roszczeń Syrii do wzgórz Golan z zatroskaniem Izraela o własne bezpieczeństwo znajdują się obecnie w impasie. Jednakże kwestia ta nie zniknie. Podobnie roszczenia Palestyńczyków do zachodniego brzegu i samej Jerozolimy w dalszym ciągu będą towarzyszyły Izraelowi i będą groziły zaognieniem niebezpiecznej atmosfery, która już obecnie istnieje, ponieważ Arabowie kontynuują przejmowanie coraz większych obszarów ziemi. Rybitwy i łowcy. Ponieważ Jeremiasza rozdział 16 wersety od 14 do 16 jest jednym z najwyraźniejszych wersetów Pisma Świętego, opisujących ponowne zebranie Izraela do Ziemi Świętej, rozważymy go w związku z naszym tematem. Przetoż oto dni idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej. Ale, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi północnej, i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał, gdy ich zasię przywiodę do ziemi ich, którą dał ojcom ich. Oto ja poślę do wielu rybitwów, mówi Pan, aby ich łowili, potem poślę do wielu łowców, aby ich łapali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku. I w dziurach skalnych. Rozumiemy, iż ziemia północna odnosi się do Rosji z drugiej połowy XIX wieku, gdzie zamieszkiwała prawie połowa ludności pochodzenia hebrajskiego. Zwrot wszystkie ziemie wydaje się odnosić do innych krajów, w których znajdowały się duże enklawy Żydów, takich jak Polska, Niemcy, Rumunia i Węgry. Rybitwy. Od 1878 roku, w harmonii ze swoją obietnicą z Jeremiasza rozdziału 16 wersetu 16, Bóg posyła rybitwy. Ich przynętą był syjonizm. Wielu mężów stanu, Żydów i chrześcijan, oraz inne wpływowe osoby włączyły się w promowanie sprawy syjonizmu, zwłaszcza po dziele dokonanym przez Teodora Herzla i Kongres Syjonistyczny z 1897 roku. Syjonizm był atrakcyjny dla wielu Żydów i przybyli oni z daleka, by domagać się swej starożytnej ojczyzny. Inni pozostali tam, gdzie byli dotychczas, aż do czasu, kiedy zaczęli ich ścigać łowcy. Łowcy. Ziejące nienawiścią prześladowania i próba eksterminacji narodu żydowskiego podjęta przez faszystowski reżim Adolfa Hitlera to prawdopodobnie najstraszliwszy rozdział w historii nowożytnej ery. Jego barbarzyństwo niezwykle okrutne i konsekwentne w swej determinacji starcia Żydów z oblicza ziemi na nowo zdefiniowało słowo Holokaust i skaziło zachodnią cywilizację plamą nie do usunięcia ani wybaczenia. Czego nie mógł dokonać syjonizm, uczyniły prześladowania, wypędzając Żydów całymi tysiącami do Palestyny i zmuszając resztę świata do tego, by zdał sobie sprawę z ich roszczeń i starożytnych praw. Holokaust dał narodowi żydowskiemu taką determinację przetrwania i taką tożsamość, jakiej nie dały żadne inne wydarzenia w jego historii rozproszenia. Czy Bóg to spowodował? Pytanie to było zadawane przez wiele osób, których życie zostało zrujnowane, które utraciły całe rodziny, i których ciała noszą trwałe ślady cierpienia i tortur. Dozwolenie zła. Nie będziemy w stanie zrozumieć przyczyny cierpienia w jakiejkolwiek mierze, jeśli nie zaakceptujemy faktu, iż żyjemy w świecie przeklętym przez grzech, w świecie, w którym panuje dozwolenie zła. Naród żydowski był nienawidzony i prześladowany za to, czym był. Od czasu dania w Edenie obietnicy o wybranym nasieniu, mającym błogosławić rodzaj ludzki, 1 Mojżeszowa rozdział 3 wersety 14 i 15, szatan, wielki przeciwnik Boga i człowieka, postanowił wytępić ten naród. Usiłował tego dokonać w Egipcie i w czasie panowania Imperium Rzymskiego, oraz w trakcie wszystkich długich stuleci ich rozproszenia. Wzniecał nienawiść do Żydów, gdziekolwiek tylko mógł. Obserwowanie stopniowego rozwijania się obietnicy o przywróceniu Izraela bez wątpienia doprowadziło szatana do jeszcze większej wściekłości w wysiłkach zniszczenia wybranego nasienia. Pismo Święte często mówi, iż Bóg czyni coś, na co w istocie On jedynie dozwala. Boże dozwolenie w żadnym wypadku nie jest jego moralną zgodą, chociaż wielu nie dostrzega tego rozróżnienia, i nie można go wytłumaczyć tym, którzy nie mają wiary, by zrozumieć, iż Bóg ma przed sobą wyższy cel. Psalm 50 wersety od 16 do 21. Izrael przewodem błogosławieństw. Izrael został ponownie powołany do życia i znów stał się niepodległym narodem. Dawno temu obiecany czas prawdziwego wywyższenia Izraela jako przewodu mesjańskich błogosławieństw dla rodzaju ludzkiego nie jest daleko. Cóż z tego, że nadejdzie kolejna wielka fala ucisku, skoro ten stary świat będzie się kończył, a nowy porządek zaczynał. Cóż z tego, że Pismo Święte mówi nam, iż Izrael będzie jeszcze przechodził czas utrapienia Jakubowego. Jeremiasza rozdział 30 werset 7. W związku z wielkim czasem ucisku, jaki panuje nad światem od 1914 roku. Żadna z tych rzeczy nie przeszkodzi ludowi Bożemu w radowaniu się nowymi niebiosami i nową ziemią, o których Bóg oświadcza, iż ma je właśnie stworzyć. Weselcie się, a radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę. Izajasza rozdział 65 wersety 17 i 18, rozdział 66 werset 22. Lampa prawdy rzucająca jasne światło na proroctwa pokazuje nam, iż szybko zbliża się czas, kiedy ten, który ma do tego prawo, obejmie swoją wielką władzę i będzie panować. Ezechiela rozdział 21 werset 27. Żydzi mają pozostać Żydami. Z pustkowia dochodzi głos, a Żydzi słyszą go wszędzie, gdziekolwiek są. On nie nawołuje ich, by stali się chrześcijanami, a raczej by byli wierni ideałom wystawionym przed nimi przez Boga ich przymierza i przedstawionym przez zakon i proroków. Początkowe brzmienie tego głosu było najpierw słyszane w ruchu syjonistycznym. Jak wiele się wydarzyło od tego czasu. 20 lat po pierwszym kongresie syjonistycznym w 1897 roku. Jerozolima została odebrana Turkom. Nieco ponad 30 lat później, w 1948 roku, Izrael stał się wolnym państwem, a nieco mniej niż 20 lat od tego momentu, w roku 1967, Izrael ostatecznie objął kontrolę nad świętym miastem. Ponowne zebranie i ustanowienie Izraela w ostatnich dziesięcioleciach było szybkie, gdy się popatrzy na ten proces w kontekście długich stuleci diaspory. Dwa nasienia Abrahama. Abraham, ojciec wiernych, nie rozumiał, iż jego nasienie miało być dwojakie, niebiańskie i ziemskie. Bóg napomknął o tym, kiedy powiedział do Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 15 do 18. Rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i jako piasek, który jest na brzegu morskim. Kursywa dodana. Jest tutaj mowa o dwóch Izraelach. Duchowe obietnice należały do klasy niebiańskiej Syjon, a ziemskie obietnice do naturalnego Izraela Jakub. Ostatecznie cały rodzaj ludzki, błogosławiony pod panowaniem Mesjasza, stanie się Izraelitami, nasieniem Abrahamowym w najszerszym znaczeniu. Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9. W tym pierwszym roku nowego stulecia gratulujemy Izraelowi kolejnych urodzin. Tak, jak podkreśla to apostoł Paweł w liście do Rzymian. W rozdziale 11, wersetach 12 i 15, będzie on środkiem, poprzez który Bóg udzieli błogosławieństw całemu światu. Żadna broń ukuta przeciwko niemu nic nie wskóra, a dzięki boskiej mocy Izraelu uniknie swoich niedoszłych grabieżców. Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją wykładu wygłoszonego przez redaktora, Bernarda W. Hedmana. Opublikowany w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2001 roku, na stronach od 34 do 37, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 2000 roku, na stronach od 34 do 37.